Wielki Tydzień. Każdy dzień ma znaczenie. Rozmawiają Grzegorz Misiewicz i ksiądz profesor Janusz Lemański.
Jesteśmy ciągle w Wieczerniku wraz z Jezusem i Jego uczniami na tak zwanej ostatniej wieczerzy, czyli wieczerzy paschalnej. Dochodzimy do momentu, w którym, jak przyjmujemy naszej tradycji katolickiej, Jezus ustanowił sakrament Eucharystii. Tak oto Mateusz relacjonuje ten moment. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie to, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Podobnie dosyć opisuje to Marek, natomiast Łukasz i tylko on, i to po błogosławieństwie chleba, dodaje: to czyńcie na moją pamiątkę. To, co słyszymy zresztą w każdej Eucharystii w pewnym momencie. Ale jak wtedy apostołowie mogli te słowa odebrać, słysząc je w tej formie po raz pierwszy?
Czujmy się teraz w sytuację uczestników Paschy, w której ten baranek symbolizował jednak ofiarę, w którym ta krew symbolizowała jednak coś, co ocala, prawda? Bo ją trzeba było odźwiać, wejść, prawda? Odźwiać, po prostu posmarować i już ten anioł śmierci.
To, co musieli robić Izraelici wychodząc z Egiptu.
Więc ja myślę, że uczniowie mimo wszystko, uczestnicząc w tym rytuale, który Jezus podejmuje, ale jednak teraz troszkę go modyfikuje.
Jakiś nowy wymiar nadaje temu.
Bo to nie jest ten kielich tej krwi, tego baranka, tylko to jest moja krew, to jest kielich mojej krwi. Bierze ten pokarm, ten chleb, który miał być symbolem gorzkiego losu. To był chleb upokorzenia, tak go nazywano podczas Paschy. A tu jest ten chleb, a teraz on jest moim ciałem. Że mogli rozumieć to bardzo dosłownie, że Jezus stawia siebie w miejscu baranka paschalnego.
Czyli to do nich przemawiało, tak? Ja jestem tym barankiem paschalnym.
Oprawa cała to jest ta Pascha, która dotyczy tego baranka i tej sytuacji, w której ta ofiara była składana i skutków, jakie była składane. Więc jak Jezus mówi: teraz to jest moje ciało, teraz to jest moja krew, to on jakby wchodzi w rolę tego baranka paschalnego. Tak Kościół rozumiał, tak cała ikonografia, cała wyobraźnia, można powiedzieć, z początków Kościoła działała. Jezus jako baranek, prawda? Księga Apokalipsy nam przecież tutaj.
Czyli na pewno możemy wyobrazić sobie, że uczniowie, słuchając tych słów, jakby podświadomie nawet wiązali to z tą paschalnymi wydarzeniami, że to jest baranek, to krew, to rozumieli. Natomiast co z tego jeszcze dalej wynika, pewnie jeszcze to nie było takie jasne, wiadome.
Jeszcze ofiara nie została, złożona, bo to, powiedzmy, Eucharystia, o której my dzisiaj mówimy, ona mocy nabierze dopiero po wydarzeniach z Wielkiego Piątku i potem z Wielkiej Nocy.
Jak już wiemy, Jan nie opisuje w swojej Ewangelii tego momentu, o którym mówią inni ewangeliści, czyli tego konkretnego momentu, kiedy Jezus mówi: oto moje ciało, oto moja krew. Ale z kolei w innym miejscu mówi coś o chlebie życia. Miało to miejsce jeszcze oczywiście w Galilei, kiedy Jezus rozmnożył chleby. Pamiętamy pewnie tą scenę, nakarmił tłum. I potem ten tłum chciał ciągle, żeby mu ten chleb Jezus dostarczał. I wtedy Jezus przekierowuje jakby tę uwagę ich, że chodzi o inny chleb, a oni wołają: przecież Mojżesz dał nam mannę z nieba, tak? My chcemy tego chleba.
Chleb z nieba, on mówi.
Chleb z nieba, tak.
Ale chodziło o mannę, użyli słowa.
I Jezus na te wołanie tłumu o chleb w ten sposób u Jana odpowiada: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekł więc do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Czy tu jest jakieś powiązanie tego momentu z tym wieczerzą paschalną? Czy to Jan nie mówi wtedy, w czwartek wieczorem, o tym, ale wspomina to wcześniej? Czy to
Ewangelia Jana cała ma taki posmak troszkę sakramentalny, więc tutaj przede wszystkim zwieńczenie tego, tej dyskusji nazywanej czasem mową eucharystyczną, choć ona nie jest mową eucharystyczną, to jest dyskusja na temat chleba z nieba, o której za chwilę powiem dwa słowa. Natomiast na końcu ewidentnie już interpretacja idzie w kierunku eucharystycznym. To niektórzy twierdzą, że jest to takie dopowiedzenie reinterpretujące, żeby nie było wątpliwości. To, co synoptycy umieścili podczas ostatniej wieczerzy, czyli ustanowienie, to Jezus teraz, znaczy to po prostu Jezus według postu Jana, Jan jakby to pomija tamten opis, natomiast niewątpliwie pogłębia rozumienie, czym rzeczywiście było to, co właśnie synoptycy jako ustanowienia opisują. Czym jest ten chleb i ta, powiedzmy, krew z tej ostatniej wieczerzy. Czyli mowa eucharystyczna. I to, co tutaj słusznie zauważyłeś, wszystko zaczyna się od sceny rozmnożenia chleba, potem jest noc, Jezus gdzieś tam jest poszukiwany, bo sobie poszedł, tam go szukali, tu tam nie znaleźli, w końcu kiedy go znajdują, to Jezus mówi, nie przyszliście dlatego, że się usłyszeli, tylko no, po prostu dają jeść, no to przyszli. To powiedzmy nie jest wyrzut nawet, tylko stwierdzenie sytuacji, zaczyna z nimi tą rozmowę, która oczywiście no, wszystkich zainteresuje, no, jeżeli Samarytanka w Ewangelii Jana, dwa rozdziały wcześniej przecież, prawda, w czwartym rozdziale usłyszała, że może się napić wody, po której się nie będzie chciało prania, to daj mi tej wody, nie? I Jezus musi tłumaczyć sens duchowy tego, co powiedział. I podobnie jest teraz z Eucharystią. No, ktoś mówi, dam wam chleb, po którym się nie będzie głodnym, to my chcemy takiego chleba, prawda? No ale Jezus mówi, no dobrze, to trzeba przyjąć pewną prawdę, żeby taki chleb dostać. I mówi, tym chlebem to jest moje ciało, a to już jest problem. To już jest problem i tutaj zaczyna się dyskusja. Powołują się na tradycję z Mojżeszem. Oczywiście chodzi o mannę, która powiedzmy na początku, no to jak poczytamy Księgę Liczb, 21 rozdział, to ten pokarm marny nam się znudził. Prawda? Scena wieńcząca cały ten proces chodzenia po pustyni. No więc to był pokarm marny, ale jak już poczytamy psalmy, które potem celebrują to wydarzenie, to już był pokarm mocarzy, chleb aniołów, prawda? To już jak czytamy Księgę Mądrości, najmłodszą księgę, to już była delicja, która stawała się, znaczy miała taki smak, jaki sobie kto tam wymarzył, prawda? Więc już pewne takie, no, można powiedzieć, uczynienie tego marnego pokarmu, no chleba, przepraszam, niemal magicznego. I oni się na to powołują, a Mojżesz dał nam chleb z nieba. Więc Jezus ma prosty argument. Jakby to był chleb z nieba, to by ci, którzy go jedli, nie pomarli. A skoro pomarli, to nie był chleb z nieba.
Czyli to ewolucja rozumienia tej manny no była dość, taka, że tak. Od tego faktycznie manny, którą spożywali tam na pustyni fizycznie, do takiego jakby rozumienia chleba z nieba, o którym pisze Jan, który daje...
Tu jest jeszcze taka tradycja około biblijna. Wiemy, że trochę manny, to w Księdze Wyjścia na już ostatni wiersz tego opisu z rozdziału 16 jest, kiedy... To jest taki redakcyjny datek późniejszy. Bóg każe Mojżeszowi schować omer manny, czyli tą porcję dzienną dla przyszłych pokoleń. I od tego się wzięła tradycja znana także z późniejszych tekstów rabinicznych, że w czasach mesjańskich to manna znowu będzie padać z nieba. Aha. I stąd ich argument, że teraz jak ty czegoś od nas żądasz, zwłaszcza takiej rzeczy, żebyśmy uwierzyli, to jakiś znak, bo Mojżesz to nam
czyli
dał chleb
mówi,
z nieba.
Czy jesteś Mesjaszem, no to niech ta manna spadnie. Tak?
Dokładnie.
To będzie znak jednoznaczny.
No i teraz właśnie ta odpowiedź Jezusa. To nie był chleb z nieba, to po pierwsze, to jest ta pierwsza korekta, bo go jedli, a pomarli. Mówi, dopiero wam da taki chleb z nieba. I to jeszcze są gotowi przyjąć, prawda, bo to jest czas przyszły. Natomiast no, gdy to identyfikuje tym chlebem, to jest moje ciało za życie świata, a to już jest problem. I tu się zaczyna cała dyskusja, prawda, w której no, Jezus to skwituje potem, gdybyśmy dalej czytali, no, wprost im mówi, pomrzecie w waszych grzechach, jak nie uwierzycie.
Chleby już wiemy, mówiliśmy, ale teraz przejdźmy jeszcze do kielicha, czyli do krwi, jak mówi Jezus o tym. Z tego co wiem, to podczas tej wieczerzy paschalnej są takie cztery główne kielichy z winem, które się tam celebruje, wznosi i prawdopodobnie, tak myślę, po tym czwartym kielichu podczas tej wieczerzy Jezus mówi takie słowa w ujęciu Marka. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił owocu z winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Dość tajemnicze wydaje się to stwierdzenie podczas tej wieczerzy. Co to znaczy, że będę w Królestwie Bożym pił nowy kielich?
Kielich jest, oprócz tego, że jest po prostu naczyniem, którego używano i który no, po prostu służył jako akcesorium w rytuale paschalnym, ma też wymiar symboliczny. No, odsuń, ojcze, odsuń, odejmie ten kielich, prawda? Czyli w sensie ten los, prawda? Więc ten los Jezusa jest tutaj wpisany w akt zbawienia. Powiedzmy, on teraz pije kielich, który uosabia to, co się już wydarzyło. Czyli to, co po prostu dla Żydów było jakby tym rytuałem tożsamościowym związanym z wyjściem. Ale teraz nadaje mu nowy sens i pełny sens tego kielicha dopiero będzie wtedy, kiedy ci, za których ta krew, a nie to wino, będzie wylana rzeczywista Chrystusa, będą uczestnikami. To jest to nowe królestwo i to jest ten nowy kielich, prawda? Gdzie oni się zgromadzą już jako nowa wspólnota odkupiona. Oni są dopiero zaproszeni, oni są dopiero poinformowani, że będą odkupieni. Tak byśmy mogli rozumieć. Natomiast no, drugi kielich, to drugie spotkanie przy stole, ta uczta, o której pisze Izajasz, eschatologiczna, ta uczta, o której mówi weselna Jezus, choćby w przypowieści o zaproszonych na ucztę, ona się dokona dopiero w niebie, kiedy ci wszyscy, za których ta krew jest wylana, prawda, która się w tej chwili powiedzmy w formie wina znajduje właśnie w tym wznoszonym przez Jezusa kielichu, dopełnić, mówiąc krótko, dopiero kiedy oni będą zbawieni, on już będzie w niebie, idzie przygotować miejsce, jak potem mówi na innym, w innych fragmentach Ewangelii, mówi, potem wrócę, żeby was tam zabrać, dopiero tam będzie ta pełnia królestwa. Tu się zaczyna Królestwo Boże, w nas, jak będzie tłumaczył Jezus. Mówię, to jest temat rzeka, więc nie chcę wchodzić.
Tak, no to czyli ta wieczerza będzie kontynuowana, jakby można z tego wnioskować.
No w całej pełni ona będzie, powiedzmy, ten kielich obrazy, się stanie tym,
tak, o czym obrazy wieczerzy tej w niebie, tego uczty z Bogiem, no to mamy też w innych momentach Ewangelii przytaczane. No tak, mamy chleb, mamy wino, ciało, krew Chrystusa. Dla nas, katolików, także dla chrześcijan prawosławnych jest to centrum w ogóle liturgii i szczyt liturgii. Jak wiemy z historii, nie dla wszystkich chrześcijan potem ta Eucharystia, ten moment był tak ważny. Wiele wspólnot chrześcijańskich, nazywamy ogólnie protestanckich, jakby ten wątek porzuciło i dla nich nie ma tej realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Tak jak my, tak wierzą w to katolicy, czy też chrześcijanie prawosławni. Więc to w historii było różnie, ale nie będziemy tego oczywiście rozwijać, bo zbyt byśmy za daleko odbiegli od Wielkiego Tygodnia, ale postawmy może na zakończenie tej części to pytanie, dlaczego właśnie Eucharystia jest tak ważna dla katolików, dla prawosławnych? Dlaczego jest no, absolutnym centrum naszej jakby pobożności, naszego wyznawania wiary w formie liturgii?
Jak czytamy teksty nowotestamentalne, więc to, co jest jakby tym pierwszym świadectwem, tym pierwszym sposobem rozumienia Eucharystii, to nie mamy wątpliwości, że to, co jeszcze jest nazywane wtedy w Nowym Testamencie łamaniem chleba od gestu, potem od słów dziękczynienia po grecku właśnie wypowiadanych, powiedzmy słowa właśnie Eucharystein, nazywane Eucharystią, było czymś ważnym. Oni się spotykali każdego pierwszego dnia po szabacie, czyli w naszą niedzielę, na łamaniu chleba. Choć w szabat też chodzili. My rozumieli, że to jest jakby źródło, bo no, z tej wypowiedzi, o której przed chwilą mówiliśmy, no, wynika, że Jezus mówi, ja zmieniam teraz ten rytuał, nadaję mu nowy sens, za chwilę ten nowy sens nabierze też nowej mocy, tylko musi się dokonać to, co jakby tej mocy mu doda. I kiedy już się to dokonało, to oni mają...
Czyli po śmierci zmartwychwstają.
Tak, to nie jest przypadek, że wspomniałeś, że Łukasz, który jest tym drugim pokoleniem, pisze to czyńcie na moją pamiątkę.
No to się nie czyni
jako wspominków, bo to powiedzmy wspominanie tutaj by nie miało znaczenia. To się czyni dlatego, że się urzeczywistnia to, co się dokonało na ostatniej wieczerzy, prawda? Po to też i była ta zamiana, że my, powiedzmy... To pokolenie pierwsze, które celebrowało jeszcze pierwszą Paschę, celebrowało ją po to, żeby uświadomić sobie, że skutki tej pierwszej Paschy są aktualne dla każdego kolejnego pokolenia, prawda? I powiedzmy to pokolenie, kolejne chrześcijan celebruje Paschę, żeby sobie uświadomić, że skutki tej nowej chrystusowej Paschy dokonują się tu i teraz. I dlatego ta Eucharystia była ważna. Wielu z nas myśli, że jak ja przyjdę już i wezmę udział w Eucharystii, sprawa jest załatwiona. No to Jezus to tłumaczy. Nie ci, którzy mi mówią, Panie, Panie, wejdą do Królestwa Bożego. Nie ci, którzy powiedzą, zasiadaliśmy z Tobą przy jednym stole.
Byliśmy na tej Eucharystii.
Właśnie, właśnie, jakie były skutki? No, co uczyniliście z tego? I teraz ja, wychodząc z Eucharystii, muszę mieć świadomość. Eucharystia się zaczyna tak naprawdę dopiero, kiedy jest rozesłanie. Idźcie w pokoju Chrystusa. Doświadczyłeś czegoś nowego na spotkaniu? Podziel się tym, czego doświadczyłeś. Udziel tego, czego doświadczyłeś, prawda, innym. Spojrzyj inaczej na swoje sprawy. No taki jest sens, dlatego no, była, jest i pozostaje Eucharystia tym źródłem, które nas napędza w tym naszym chrześcijaństwie.
Czyli podsumowując, po pierwsze, Eucharystia była od początku ważna dla chrześcijan jako spotkanie na łamaniu chleba, jak to nazywano na początku. Była tak ważna, że ryzykowali życie, żeby te spotkania się jednak odbywały. No i ważne, myślę, jest też to, aby powiedzieć, że nie same uczestnictwo, ale jakby skutki Eucharystii w nas. Dokładnie. To się naprawdę liczy. Na opisie właśnie ustanowienia Eucharystii kończy swoją narrację ostatniej wieczerzy Marek i Mateusz. Natomiast Łukasz dodaje jeszcze wątek spierania się apostołów między sobą, a Jan z kolei umieszcza długą mowę Jezusa między zakończeniem tej uczty, a już przejściem do Ogrodu Oliwnego, i do tych tekstów za chwilę jeszcze sięgniemy. Trwa wieczerza Jezusa z uczniami. W zasadzie zbliża się ku końcowi, ale zanim wszyscy udadzą się w stronę Góry Oliwnej, to jeszcze uczniowie zdążyli się pokłócić. Tak to odnotowuje Łukasz. Powstał również między nimi spór o to, który z nich zdaje się być najważniejszy, największy. Marek i Mateusz przytaczają podobną sytuację, kiedy uczniowie domagają się tych swoich stanowisk, ale to jest sytuacja jeszcze z Galilei. Dwie kwestie tutaj postarajmy się poruszyć. Po pierwsze, czy Łukasz wstawia tą sytuację na ostatnią wieczerzę, żeby coś specjalnego dodać, powiedzieć, bo wiemy, że Łukasz nie był świadkiem, nie był przy stole z Jezusem. I po drugie, o co chodziło tak naprawdę apostołom, dlaczego tak ważne było dla nich, żeby być najważniejszym w tym gronie? Mimo nawet w kontekście tej całej sytuacji ostatniej wieczerzy.
Jeżeli dobrze pamiętasz, no to żeśmy już wspominali, że Łukasz jakby, powiedzmy, całą opowieść o Jezusie jakby ukierunkowuje, że ten szczyt, jeżeli chodzi o związane z nim wydarzenia, będzie właśnie w Jerozolimie. Tylko raz Jezus wejdzie do Jerozolimy, już z niej nie powróci. I ten spór tutaj umieszczony przez niego w takim kontekście, no jest też pewnego rodzaju pokazaniem, że nie do końca, powiedzmy, ci uczniowie rozumieli, o czym Jezus mówi. Prawda? Tak jak po prostu zauważyłeś, no, trzeba służyć, a uczniowie się skupiają, co ja z tego mogę mieć. Pewnie jest to też jakieś odzwierciedlenie znowu doświadczenia, powiedzmy, tego po prostu Kościoła, no tak. Gdzie już
czasów, no, w którym Łukasz tworzył tę Ewangelię.
No, to jest takie ludzkie, powiedzmy sobie. No, dzisiaj też jest, powiedzmy, częsta sytuacja, że no, jak już gdzieś mamy okazję być pierwsi, to chcemy, żeby to wszyscy widzieli, że jesteśmy pierwsi. Więc jakby to niezrozumienie tutaj jest też zapisane. No, jako pewnego rodzaju też przypomnienie, że to nie ta droga. Po prostu też nie tego typu aspiracje.
Czyli niekoniecznie uczniowie naprawdę mogli powiedzieć, podnieść tą kwestię wtedy i Łukasz mógł ją tam włożyć.
No to już jest jakby wkomponowane w, powiedzmy, w tą formułę opowieści, jaką przyjął sobie, czy założył sobie Łukasz.
Zobaczmy, co na to Jezus, na tą sytuację. Tak oto Łukasz notuje. Lecz on rzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż ja jestem pośród was jak ten, który służy. U Mateusza natomiast, w tej kontekście sceny z Galilei, narracja jest nieco mocniejsza i tak to brzmi. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. Chodzi tu o dwóch braci, którzy starali się też zdobyć stołki blisko Jezusa. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Podobnie to opisuje Marek. Czyli mamy tutaj tą sytuację, która była w Galilei i tą sytuację, którą Łukasz wkłada w ostatnią wieczerzę. Ale chyba chodzi o ten sam moment.
Znaczy chodzi o, powiedzmy, o podobne zdarzenie, tylko już tak jak mówię, każdy z nich ma inną koncepcję. Zwróć uwagę znowu na, powiedzmy, na to właśnie, na ta, jaka była koncepcja na przykład Mateusza, którego przytoczyłeś. No Mateusz pisał, miał na uwadze, że pisze do Żydów, którzy mieli konkretne oczekiwania, jaki ten Mesjasz będzie. To miał być król, to miał być władca, więc jak ktoś poszedł za nim, im był bliżej, tym też tak sobie myślał, czy po prostu planował, że będzie też i wyżej, prawda? Im bliżej, tym wyżej.
Tym, no
i
tak.
I te spory, bo ich tam było kandydatów 12, a stołków mogło wystarczyć dla być może mniejszej liczby, no to sobie próbowali zaskarbić. Inna wersja mówi, że po prostu pokryją mu to tam, matkę podesłali.
Cały czas w ich mentalności było to, że on będzie królem, więc tak. Im bliżej króla, tym
Dla wspólnoty lepiej.
Ale
dla wspólnoty mateuszowej, dla tych pierwszych odbiorców, jego rodaków, Żydów, prawda, było ważne, żeby punktem wyjścia było właśnie sposób myślenia o tym, kim jest Mesjasz, prawda? I on jakby tą scenę, w której Jezus mówi, że służyć, a nie być obsługiwanym, umieszcza w, powiedzmy, właśnie w punkcie wyjścia właśnie tego myślenia o postu Mesjaszu. Łukasz, który miał inne doświadczenie, gdzie widział, że właśnie już w tej wspólnocie, która już była wtedy zawiązana, ta już postu po zmartwychwstaniu.
To poza tym większości... Łukasz też nie był w Galilei z Jezusem, z uczniami, więc pewnie jak komponował Ewangelię, słyszał tą historię, jakoś mu pasowało, żeby włożyć go w
troszkę inny
ostatnią
kontekst.
Wieczerzę.
Ale przesłanie obu jest takie same. No służyć, a nie
chodzi
być...
o przesłanie zupełnie. Teksty są bardzo podobne, zresztą widać, że prawie że momentami kopiowane. Jeszcze jedno zdanie tutaj, które mnie intryguje. Pod koniec tego fragmentu jest napisane: na wzór Syna Człowieczego, który przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie okup za wielu. Co to znaczy dać okup za wielu? Jak tutaj to możemy zrozumieć?
No to jest tradycja też sięgająca korzeniami Starego Testamentu. Jest takie specjalne słowo hebrajskie, które opisuje właśnie owo zapłacenie długu, czy inaczej spłacenie czyichś długów, tak żeby ten już był uwolniony od tych długów, to na różne sposoby wraca w Nowym Testamencie, w tej już przez nas tutaj analizowanej przypowieści właśnie o tym współsłudze niemiłosiernym, gdzie ten temat jest. Natomiast Psalm 49 mówi, prawda, o kimś, kto jest bardzo bogaty, mu się powodzi, i o kimś, kto jest trochę, znaczy mniej pod tym względem szczęśliwy, ale za to pobożny. I sytuacja się odwraca, kiedy przychodzi moment śmierci. Mówi, ten bogaty, ile by nie miał, to mówi, swego życia nie wykupisz Szeolu. Właśnie jest użyte to słowo okup. Natomiast mówi, mnie Bóg wykupi. Bardzo ciekawy psalm, bo wyśpiewywany i psalm, którym się modlono w czasach, kiedy jeszcze nie było nadziei na jakiś powrót za światów. To były dopiero rzeczy przed nami do objawienia, ale także do przemyślenia. Tutaj już po prostu my jesteśmy w tym momencie, kiedy jest niejako ta nadzieja psalmisty, właściwie taka modlitewna pewność tego psalmisty w pewnym sensie realizowana. Jezus spłaca wszystkie długi. To jest ten, powiedzmy, te, których my w stanie nie jesteśmy siebie spłacić. Więc to jest okup za wielu.
Czyli za wielu trzeba rozumieć za wszystkich, chyba w takim
Chyba
znaczeniu.
Tak trzeba, to tak powiedzmy, tu jest pewnego rodzaju formuła. No nie wszyscy, powiedzmy, mają takie same długi, też trzeba na to zwrócić uwagę.
Czyli Jezus daje wyraźnie w tym zdaniu Łukaszowym do zrozumienia, że On przyszedł po to, aby wszystkich uwolnić.
Uwolnić wszystkich. Nic z tego, co mi powierzył Ojciec, powie w Ewangelii Janowej, nie może zginąć. To jest po prostu wola Ojca, jak mówi Jezus, żeby nic z tego nie zginęło. Natomiast to, co zginie, to jest jakby z własnego wyboru. Może w tym sensie tych właśnie wielu trzeba też nam odczytać, że...
Jednak nie wszyscy, ale wielu.
Gotowy jest spłacić za wszystkich, ale nie wszystkim na tym zależy, żeby być, że tak powiem, oddłużonymi przed Panem.
Jest to pewna tajemnica, dlaczego komuś mogłoby na tym nie zależeć, ale to kolejna furtka, gdzie moglibyśmy otworzyć kolejny temat. Muzyka. Teraz już będziemy sięgać bardziej do tekstu Jana, Ewangelii, odnośnie tego, co zdarzyło się podczas ostatniej wieczerzy, ponieważ narracja pozostałych ewangelistów to jakby dobiega końca w tym momencie. Jeszcze wszyscy wspominają o tym, jak Jezus zapowiedział zaparcie się Piotra, ale do tego tekstu za chwilę dojdziemy. Przedtem sięgnijmy do Jana, który zapisał takie oto słowa Jezusa, które wypowiedział zaraz po wyjściu Judasza. Tak mówi Jezus. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, czyli w Synu Bożym, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym. I to zaraz go otoczy chwałą. No taka wstawka oderwana z kontekstu, trudna do zrozumienia. O jakiej chwale Jezus mówi i jaka jest ta relacja Jezusa z Bogiem Ojcem tutaj przedstawiona?
To samo powiedzmy pojęcie chwały, no bo po prostu tłumaczenie duchowości Jana i sposobu, w jaki on tę duchowość opisuje, nie rzeczą łatwą.
No
trzeba troszkę jego jakby mentalność rozumieć. Ale samo pojęcie chwały jest proste. Być może nam w takim potocznym rozumieniu chwała się z jakimś obłoczkiem, chmurką kojarzy. Pomyślmy o polskim słowie chwalić się. Czym ja się mogę pochwalić? No czym się muszę pochwalić? Muszę coś rzucić na stół, żeby się ugiął. To będzie jakaś rzecz, to będzie jakieś osiągnięcie, to może być dumny ojciec pokazujący na swoje dzieci, to może być budynek, książka, którą napisałem, budynek, który zbudowałem, żeby dokończyć. I chwała, słowo chwała hebrajskie pochodzi od rdzenia, który oznacza też coś, co jest ciężkie po prostu.
Ciężkie.
Coś, co ciąży, tak, kabot. Taki miał ciężki język Mojżesz na przykład, bo mówi, nie umiem mówić, bo mój język jest kabot, prawda? I od tego pochodzi też właśnie hebrajskie słowo chwała. To jest zawsze coś konkretnego, prawda? Aha. Jeżeli Bóg mówi, że coś tam się wydarzy, to bardzo często daje i wtedy ujrzycie moją chwałę. Czyli poznacie po czymś, co będzie namacalne, co podpadnie pod zmysły. Chwała, mówiąc już tak, żeby podsumować te kilka przykładów, chwała jest to coś, co powiedzmy, czym się Bóg manifestuje zmysłowo, go odbieramy.
Czyli prawda? Coś, co możemy odczuć w jakimś sensie.
I jednocześnie tę naszą rzeczywistość przerasta. Coś niezwykłego, ale coś, co mówi, o, tutaj Pan Bóg był obecny. To może być wydarzenie.
To nie jest abstrakcja jakaś, forma.
Konkret, ciąży.
Bardzo konkret.
To ciąży.
Ma swoją wagę,
chwała. I teraz wróćmy do naszego tekstu, gdzie Jezus mówi o chwale Bożej, która się objawi w Jezusie, w tym Jezusie Pan Bóg będzie otoczony chwałą, ale też tego Jezusa otoczy chwałą. Tu jest właśnie ta relacja, o którą pytasz.
Czyli mówiąc krótko, jak Bóg otoczy Jezusa chwałą, czyli to oznacza z tego, co mówiłeś, że to będzie czuć, to będzie widać, to będzie można tego doświadczyć.
Dokładnie.
Będzie to przerastać nasze zrozumienie, ale jednak to będzie konkret.
Tak, i teraz rozumiemy, o czym mówi Jezus, prawda? Najpierw po prostu, w czym będzie Bóg otoczony chwałą? No wypełni się Jego wola. Prawda? A ta wola została przez Jezusa bardzo precyzyjnie napisana, żeby nic nie zginęło, żeby wszystko było zbawione. Prawda? No i to się wypełni w Jezusie Chrystusie, w momencie, kiedy On zawiśnie na krzyżu, kiedy odda się w ofierze, właśnie spłaci ten dług, o którym tutaj była mowa, ten okup zapłaci. I z kolei ta, powiedzmy, to otoczenie Jezusa chwale, to jest właśnie poprzez to, że On się jakby zaangażuje dobrowolnie w wypełnienie tej woli Ojca. Ja próbuję wytłumaczyć świętego Jana z tymi jego zawiłościami, z tą głębią, ale żebyśmy rozumieli to owopólne otoczenie się chwałą, prawda, w tej relacji.
Myślę, że tak najważniejsze w tym jest to, że właśnie to Boża chwała to musi być rozumiana jako coś konkretnego.
Bardzo konkretnego.
Coś, co naprawdę się wypełni, stanie i można tego w jakimś stopniu doświadczyć. Kolejne wersety, idziemy dalej razem z Janem, mówią o tym, że Jezus jakby musi już dalej kroczyć sam od pewnego punktu, a tekst brzmi tak. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Czy to może oznaczać, że jest taki moment już w tym Wielkim Tygodniu, od którego Jezus musi już działać sam. Do tej pory był z uczniami, pouczał ich, wyjaśniał im, przygotowywał ich, ale teraz resztę musi już zrobić sam. Czy to tak można to zinterpretować?
No nikt za niego na krzyż w tym momencie nie pójdzie, bo to jest jakby on wypełnia wolę Bożą, a uczniowie są dopiero przygotowywani, żeby przyjąć to, co będzie owocem tego wypełnienia i jakby, żeby te owoce potem pomnożyć. Więc to rozumienie tutaj też Ewangelii, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. W sensie, powiedzmy, jeszcze pójść nie możecie, bo przecież za chwilę Piotr będzie też na krzyżu po prostu kończył swoje życie właśnie, no znamy tą
historię. Większość apostołów zresztą zginęła męczeńsko.
Tak. No tak mówi nam, powiedzmy, przynajmniej tradycja. A w związku z tym tutaj, powiedzmy, trzeba byłoby dodać właśnie, że dokąd ja idę dzisiaj, to wy jeszcze później możecie, bo to musi przejść Jezus. Jak będą już tego owoce, to każdy z drogą mistrza może
czyli
pójść dalej.
Jest ta droga wyznaczona, ale najpierw sam pasterz Jezus musi pierwszy przez tą ścieżkę przejść.
No tak myślę, trzeba po prostu zrozumieć, bo to jest, no inaczej to byłaby jakaś taka, tak mi się wydaje, sprzeczność jednak sama w sobie, bo jak znamy losy właśnie tutaj wspomniane, oni wszyscy poszli, znaczy prawie wszyscy poszli tą samą drogą, oddali życie, prawda, głosząc już te owoce, tą właśnie Ewangelię.
Okej, okay. I dalej idąc jeszcze w kawałeczek, na zakończenie całej tej sekwencji Jezusa stwierdza on w ten sposób: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. To już chyba jest jasne, jakby podsumowanie tego wszystkiego. Chodzi o właśnie wzajemne miłowanie się. Chyba tak to możemy podsumować ten fragment. Dobrze, to tyle z Jana. Kolejna sekwencja, kolejny punkt programu w tej ostatniej wieczerzy, to jest, kiedy Jezus zapowiada, że Piotr się jego wyprze, tak to skrótowo ujmijmy na początek. I w ten sposób wszyscy ewangeliści o tym mówią, więc jeszcze najpierw sięgniemy do Jana, jak on to opisuje. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: dokąd ja idę, ty teraz ze mną pójść nie możesz. Przed chwilą mówiliśmy, tak, że teraz właśnie ze mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz, tak, dokładnie tą samą drogą. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść z tobą? Życie moje oddam za ciebie. Mateusz tak to relacjonuje. Wówczas Jezus rzekł do nich: wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: uderzą pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Łukasz tak to zapamiętał. Szymonie, Szymonie, oto szatan domaga się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Podobnie jak u Jana, Piotr zapewnia tutaj, że choć inni by zwątpili, on jest gotów oddać życie. I wtedy nastąpiła pewna konsternacja, ponieważ Jezus rzekł do Piotra: powiadam ci, Piotrze, nim nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. Piotr jeszcze próbuje tutaj odeprzeć ten jakby zarzut Jezusa i mówi: choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie, notuje Mateusz. Więc właśnie, skąd to przekonanie od Piotra, taka pewność w tym momencie, że jednak nie zdradzi?
Znaczy, ja bym, powiedzmy tak, szczerości bym mu nie odmówił, bo on rzeczywiście był przekonany, że to, i to mówił szczerze o tym, natomiast no, nie przewidział tego, że tak jak to zresztą w Ewangelii wybrzmiewa, duch ochoczy, ciało czasem słabe, jak przyszło się skonfrontować z rzeczywistą sytuacją, to się okazało, że no, deklaracje swoje, a autentyczny strach swoje, prawda, wypowiedział. Więc tu myślę, jest troszkę taka, jakby może nie napiętnowana, bo to byłoby złe słowo, przytoczona sytuacja paradygmatyczna, że no to jest po prostu łatwo Bogu mówić o wierności, trudniej tej wierności dotrzymać, prawda? Łatwo Bogu mówić, że wytrwam przy tobie nawet w momencie kryzysu, a trudniej w tym momencie rzeczywiście przy nim zostać. I Piotr jako ten pierwszy, który ma umacniać braci w wierze, no, będzie pierwszym, który zawiedzie. Co nie znaczy, że go Pan Jezus, przewidując nawet sytuację, mimo wszystko nie wybiera na tego, który ma utwierdzać braci w wierze. No, wybiera apostołów jako ludzi. Jakbyśmy tak się przyjrzeli dobrze tym poszczególnym postaciom, już abstrahując od samego tylko Piotra, no to w nich znajdziemy, w tych twarzach, w tych zachowaniach tych apostołów, zawsze jakieś właśnie braki. No, to będzie Tomasz, który się wyprze, to są ci bracia, którzy się kłócą o stanowiska, nie rozumiejąc, że zupełnie o co innego chodzi. To będzie ten Jan, który przecież powie potem: Bóg jest miłością, a jednocześnie będzie chciał spalić wioskę samarytańską, bo im gościny odmówili, i będzie strofowany, prawda, przez Jezusa. No, to jest to ludzkie oblicze Kościoła, który chcielibyśmy, żeby w tym ludzkim wymiarze był też doskonały, ale nim nie jest. I chwała Piotrowi za to, że jest ta chęć, jest ta dynamika wyrażona właśnie: wszyscy, a nie ja. a jednocześnie też wzięcie poprawki na to, że sam siebie nie mogę być pewny, w którym momencie słabość będzie silniejsza od tego. No ważne będzie to, co potem będzie robił Piotr. Myślę, że na to Panie zwrócił uwagę, że mimo tego, że wiedział, że tak będzie, jak teraz mówi, to jednak mówi, ty jesteś ten, który ma umacniać. A przecież wcześniej mu mówił, ty jesteś Kefas, na tobie buduje Kościół. Na takiej wierze jak twoja, no, ludzka, zawodna w niektórych aspektach, ale jednocześnie gotowa podnosić się, powstawać, próbować od nowa.
W każdym razie w tamtym momencie, jeszcze na wieczerzy paschalnej, wszyscy byli gotowi oddać życie za Jezusa, przynajmniej tak deklarowali na czele z Piotrem. Łukasz jeszcze, który raz jeszcze to podkreślę, nie był tam obecny osobiście, dodaje taki tekst, którego nie znajdujemy u innych ewangelistów. I rzekł do nich Jezus, czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów? Oni odpowiedzieli niczego. Lecz teraz, mówił dalej, kto ma trzos, niech go weźmie, tak samo torbę. Kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. Albowiem powiadam wam, to, co jest napisane, musi się spełnić we mnie. Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dochodzi kresu. Oni rzekli, Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im, wystarczy. Trochę dziwny tekst, szczerze mówiąc, tak, dodany przez Łukasza. Raptem Jezus mówi, no teraz się uzbrójcie w różne atrybuty, a nawet w miecze, a oni mają nawet miecze przy sobie. Co tutaj Łukasz próbuje nam
przywołać? Przywołajmy znowu ten kontekst, już tutaj wielokrotnie przywoływany. To jest po prostu Łukasz, opowiadając o Jezusie, widzi już doświadczenia swojego kościoła, którego
cały
członkiem.
Czas musimy o tym pamiętać.
To jest kościół dynamiczny, misyjny, gdzie oni ruszają, gdzie nie zawsze jest łatwo i wesoło i nie zawsze się to kończy dobrze. Stąd to przywołanie miecza. Oczywiście wypowiedź Jezusa tu nie jest, że mają z mieczem chodzić, tylko miecz jest tutaj symbolem. To będzie walka. Walka o tą Ewangelię, ale jednak po prostu no, pokój mój daję wam, prawda? I z tym pokojem my się też, że tak powiem, rozsyłamy podczas każdej mszy świętej właśnie w tym, że idźcie w pokoju Chrystusa. Więc tutaj na pewno nie chodzi dosłownie Jezusowi o miecz. Oni tego być może nie zrozumieli i no wyciągają te dwa miecze, myśląc.
Oni rzekli, Panie, są tu dwa miecze, tak? Tak. I oni Łukasz od kogoś to usłyszał, że tak to tam tak było, że mieli jakieś miecze na podorędziu.
No mogli nosić, no mógł tam ktoś być taki z takim mieczem, prawda? Czasy były niespokojne, jak ktoś wędrował.
No tak, zbójców, jak pielgrzymowali do Jerozolimy, trzeba było mieć jakąś broń przy sobie.
Tu myślę, ciekawsze jest to ta reakcja Jezusa na te miecze, bo on mówi oczywiście weźcie z sobą miecz w sensie metafory, bądźcie gotowi na to, żeby walczyć o tą waszą wiarę, ale w sensie niedosłownym, nie militarnym, więc te miecze jest tylko symbolem, a oni rzeczywiste miecze wyciągają i to mówi wystarczy, w sensie czy to wystarczy, że te dwa miecze, żeby się obronić? Nie, dość. O czym wy w ogóle mówicie? No,
wystarczy z tymi mieczami, tak?
Tak,
już zostawcie w spokój.
Zostawcie miecze. No. Tak, zresztą ten miecz jeszcze wróci za chwilę.
Tak,
tam,
tak. No, miecz będzie nam jeszcze towarzyszył w Ogrójcu, ale w tym momencie dobiegamy do końca ostatniej wieczerzy. Nasze spotkanie będzie już ciągiem dalszym wydarzeń Wielkiego Tygodnia, które będą miały miejsce już poza wieczernikiem, kiedy po tej kolacji paschalnej wraz z uczniami Jezus udał się na zbocze Góry Oliwnej.